Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy w obszar prawa i w takim wydaniu jeszcze tego nie robiłem na falach podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj podcast z gościem, moim gościem jest mecenas Mateusz Chudzik z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy z Łodzi. Cześć Mateuszu.
Dzień dobry.
Słuchaj, w tym naszym prawie w Polsce to mam takie wrażenie, że praktycznie nieustannie coś się zmienia, coś się dzieje, o czymś się gada. Niektóre rzeczy są, tematy są zamykane, a niektóre są tak otwarte i ciągle się kręcą i kręcą. Więc tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, gdybyśmy sobie spróbowali rzucić okiem na to, co nam się działo w zamkniętym miesiącu, no i też czego możemy się spodziewać w nadchodzących dniach. Co ty na to?
Bardzo ten pomysł mi się podoba.
No to dobra, to słuchaj, to ruszamy z grubej rury w takim razie. Może coś z prawa holdingowego, prawa korporacyjnego.
Tak, Wiktorze, to jest coś bardzo ciekawego dla wszystkich, którzy prowadzą spółki, szczególnie w ramach grup kapitałowych. A co to jest to prawo holdingowe? Ono też wymiennie stosujemy nazwę prawo korporacyjne. Otóż jest to szereg zmian w kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie w październiku tego roku. Regulacje dotyczące prawa holdingowego dotyczą spółek funkcjonujących w ramach właśnie grup kapitałowych i pomyślane były głównie o spółkach Skarbu Państwa, ale także o spółkach międzynarodowych. Kluczowym zagadnieniem, jakie porusza prawo holdingowe, jest w dużym uproszczeniu interes ekonomiczny całej grupy kapitałowej, a nie wyłącznie poszczególnych jej uczestników. Bowiem do tej pory brak było regulacji, po pierwsze, które zawierałyby odpowiedzi dla menadżerów spółek zależnych w grupie, jak na gruncie prawa polskiego traktować polecenia określonego zachowania, czy zaniechania, czy też podjęcia określonej decyzji, wydane przez spółkę dominującą. Po drugie, w obecnym stanie prawnym nie ma też regulacji umożliwiających wierzycielom spółki zależnej wystąpienie z roszczeniem względem spółki dominującej, mimo że w większości przypadków decyzje kluczowe zapadają właśnie na poziomie spółki dominującej.
Okej, okay. A czy te regulacje mają charakter obligatoryjny i czy dotyczą wszystkich spółek działających w ramach grup kapitałowych?
Nie, one nie mają charakteru obligatoryjnego. Spółki mogą kontynuować swoją działalność w ramach grup kapitałowych na takich zasadach jak dotychczas, bez konieczności dokonywania zmian. Mogą opierać się na wypracowanych już praktykach w swojej grupie. Żeby natomiast regulacje holdingowe znalazły zastosowanie, spółki będą musiały podjąć w tym celu odpowiednie kroki. I tak na przykład konieczne jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w grupie spółek wraz ze wskazaniem spółki dominującej. Niezbędne jest również ujawnienie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym, faktu o uczestnictwie w grupie spółek zarówno przez spółkę dominującą, jak i też spółkę zależną. I dopiero od tego momentu, od momentu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców, spółki będą mogły stosować przepisy prawa holdingowego, czyli te odnoszące się do interesu grupy spółek. W praktyce, jak już wspomniałem, menadżerowie spółek zależnych często muszą dbać o interes grupy kapitałowej, nawet jeśli podejmowane decyzje nie są najkorzystniejsze z perspektywy ich spółek. Spółek, które są spółkami zależnymi. Na mocy przepisów obowiązującego obecnie prawa dysponują tylko kompetencjami w zakresie jednej spółki i nie mają podstaw do faworyzowania interesu całej grupy. Odpowiedzią na te bolączki jest właśnie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która niejako formułuje kluczową zasadę prawa holdingowego, zgodnie z którą spółki uczestniczące w grupie obok interesu własnego kierują się również interesem całej grupy. Ustawa określa to jako wspólna strategia w celu realizacji wspólnego interesu. Co więcej, ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców uczestnictwa w grupie spółek przez daną spółkę zależną da możliwość powoływania się przez menadżerów właśnie takiej spółki zależnej na działanie lub zaniechania w określonym interesie grupy spółek. A co za tym idzie, tacy menadżerowie będą mogli uwolnić się od odpowiedzialności zarówno tej cywilnej, jak i karnej. Kolejnym kluczowym elementem prawa holdingowego formułowanym w ustawie jest możliwość wydawania spółce zależnej przez spółkę dominującą tak zwanych wiążących poleceń. Wydanie takiego polecenia będzie musiało mieć jednak uzasadnienie, że ma to miejsce w interesie grupy spółek. W tym miejscu właśnie pojawia się cały szereg wymagań, jakie będą musiały być spełnione, to jest chociażby uchwała zarządu spółki zależnej będzie musiała być podjęta, której należy, trzeba będzie wskazać określony interes grupy spółek uzasadniający wykonanie przez spółkę zależną polecenia spółki dominującej, spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej będące następstwem wykonania polecenia spółki dominującej oraz przewidywany sposób i czas naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku stosowania się właśnie do polecenia spółki dominującej. Ponadto uchwała powinna uwzględniać korzyści uzyskane przez spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich 2 lat obrotowych.
Okej, a czy myślisz, że te uchwalone zmiany w ogóle znajdą uznanie wśród grup kapitałowych?
Wydawanie tych wiążących poleceń wydaje się wysoce sformalizowane. A wiemy, że w obrocie gospodarczym konieczne jest często podejmowanie szybkich decyzji. No wiemy, że sytuacje rynkowe są często bardzo dynamiczne i wymagają podejmowania właśnie szybkich decyzji. Praktyka po wejściu oczywiście w życie zmian zweryfikuje, czy grupy odejdą od stosowania nieformalnych poleceń na rzecz właśnie tej procedury przyjętej w omawianej zmianie kodeksu spółek handlowych.
Tak sobie zrobiłem tutaj parę notatek. Wspomniałeś, że owa zmiana ma uregulować odpowiedzialność spółki dominującej na działania spółki zależnej. O co w tym chodzi?
Istotą w ogóle spółek kapitałowych jest ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników za długi spółki. Zasada ta nie jest jednak w pełni uzasadnienia w przypadku właśnie grup kapitałowych, gdzie długi mogą być spowodowane właśnie nietrafionymi poleceniami spółki dominującej, która jednocześnie za podjęte decyzje nie podnosi żadnej odpowiedzialności. Tak jest właśnie w obecnym stanie prawnym. Ta nowelizacja omawiana przeze mnie wprowadza wyjątek od tej zasady. I tak spółka dominująca odpowiadać będzie za szkodę powstałą po stronie wierzycieli spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w wyniku wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia wydanego przez spółkę dominującą. Odpowiedzialność spółki dominującej będzie miała przy tym charakter subsydiarny. Oznacza to, że powstanie dopiero wtedy, gdy wierzyciel spółki zależnej nie będzie mógł zaspokoić swojego roszczenia przeciwko spółce zależnej. Oczywiście praktyka pokaże, jak te przepisy będą stosowane w życiu.
A jakie ciekawe zmiany przewiduje ta omawiana nowelizacja kodeksu spółek handlowych?
Tych zmian kodeksu spółek handlowych jest sporo. Z uwagi na ramy naszego podcastu nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na nowelizacje przyznające Radzie Nadzorczej, a także Komisji Rewizyjnej spółce ZO i Radzie Dyrektorów w prostej spółce akcyjnej. Chodzi o przyznanie dodatkowych uprawnień, których celem jest zapewnienie skuteczniejszego sprawowania nadzoru, zwłaszcza w ramach grupy spółek. Ale te zmiany nie dotyczą tylko spółek, które decydują się na stosowanie prawa holdingowego. Dotyczy wszystkich spółek, nie tylko właśnie tych, które wybiorą tą regulację. Także na przykład są zmiany dotyczące konieczności protokołowania posiedzeń zarządu, czy również bardzo ciekawą zmianą jest uregulowanie kwestii kadencji członków zarządu czy rad nadzorczych, określając, że obliczana jest ta kadencja w pełnych latach obrotowych. Dotychczas stanowiło to dosyć spore wyzwanie i taki problem praktyczny w wielu przypadkach.
Okej. To słuchaj, to ten temat dajemy na bok, a teraz Polski Ład. To jest coś, co się przewaliło nam przez chyba wszystkie możliwe kanały newsowe przez ostatnie pół roku albo i nawet lepiej. Teraz się mówi o Polskim Ładzie 2.0. Co to takiego jest?
Polski Ład 2.0 to oczywiście szereg zmian podatkowych. Sejm 13 maja bieżącego roku przyjął projekt ustawy zmieniającej szereg regulacji Polskiego Ładu. Dla porządku możemy go nazwać Polski Ład 1.0. I projekt został przekazany do rozpatrzenia do Senatu. Zmiany w dużym skrócie dotyczą obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%, likwidacji tak zwanej ulgi dla klasy średniej, czy możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym, ryczałcie czy karcie podatkowej. Przywracana jest propozycja przywrócenia ulgi dla samotnych rodziców i także zmian uldze na zabytki. Jeśli mówimy o też takich ciekawych zmianach, jeżeli chodzi o pracodawców, ciekawych dla pracodawców zmianach, to trzeba wspomnieć, że 20 maja została ogłoszona nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe postanowienia mają na celu uproszczenie funkcjonowania PPK oraz uwzględniają wiele istotnych postulatów zgłaszanych przez rynek. I tak myślę, że warto wspomnieć o takich zmianach jak możliwość zapisania się wcześniejszego pracownika do PPK już po 14 dniach od momentu zatrudnienia. Uregulowano także tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK. Ujednolicono terminy dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK. A co ważne, nadano Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Powiemy, że pracodawcy w mniej formalny bądź formalny sposób namawiają pracowników do rezygnacji z tego programu. Wiadomo, że wiąże on się z dodatkowymi kosztami dla pracodawców i właśnie tak teraz to nasz ustawodawca uregulował, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła ścigać wykroczenia w tym zakresie.
No proszę, tak jakby mało rzeczy do ścigania nie było. Z tego co kojarzę, to chyba od 4 czerwca obowiązują te przepisy w tej chwili, prawda?
A tak, 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 tak.
Okej, okay, no dobra. Czy coś jeszcze nam zostało z takich ciekawostek, o których warto wspomnieć po zamknięciu miesiąca maja 2022?
Myślę, że dla podmiotów, które działają na rynku wyrobów medycznych, ciekawa jest zmiana, która dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, ale warto powiedzieć o tym, iż wprowadza ona surowsze wymogi dotyczące reklamy, więc wszystkie podmioty, które agencje marketingowe, które działają na tym rynku, winny się tymi przepisami zainteresować. Myślę, że warto także powiedzieć o temacie, który w ostatnim czasie też medialnie się pojawił, i temacie kradzieży spółek. W tym celu od 21 czerwca wejdą rozwiązania, które zostaną wprowadzone właśnie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to rozwiązanie umożliwiające otrzymywanie informacji na wskazany przez nas adres mailowy o zmianach w podmiocie, na przykład w naszej spółce, że został złożony jakiś wniosek, na przykład o zmianę udziałowca. W ten sposób możemy się dowiedzieć, że coś się dzieje w naszej spółce. Często się tak zdarzało, że właśnie kradzież spółek polegała na tym, że poprzez oszustwo, fałszerstwo dokumentów nagle się okazywało, że zostaliśmy pozbawieni spółki. Teraz jakby mamy możliwość szybszej reakcji, bo możemy wiedzieć na bieżąco o tym, jakie wnioski wpływają w zakresie naszej spółki.
O, powiem ci, to jest bardzo ciekawy temat, ale to był dosyć powszechny proceder?
Czy powszechny? To pewnie nie, natomiast na tyle był częsty, że jednak ustawodawca postanowił tym tematem się zająć. Jest to podobna sytuacja do kradzieży, można powiedzieć, tożsamości. Ja sam w ostatnim czasie, 2 tygodnie temu dowiedziałem się, że moja tożsamość została skradziona i ktoś zaciągnął 2 kredyty konsumenckie na moje imię i nazwisko. Więc jakby odniesieniem na grunt spółek właśnie były kradzieże spółek, które polegały na tym, że ktoś dokonywał zmian udziałowców, następnie podejmował uchwałę o zmianie zarządu, co dawało możliwość chociażby dostępu do rachunków bankowych, wyczyszczenia rachunków bankowych i porzucenia takiej spółki.
No to dobrze, że to w takim razie biznes będzie miał nieco więcej czasu i albo szybszy czas na ewentualną reakcję na tego typu zachowania.
Zdecydowanie tak. Jeszcze bym o jednej rzeczy powiedział, również takiej, która w ostatnim czasie bardzo często o niej rozmawialiśmy, czyli o obywatelach Ukrainy. I mowa jest tutaj o ustawie z dnia 12 maja, która wprowadza zmiany do ustawy tej zwanej też potocznie specustawy ukraińskiej. Celem tej nowelizacji jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. I to zarówno tymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, jak i też pozostałymi obywatelami Ukrainy legalnie już przebywającymi na terytorium RP.
No to powiem Ci, że dałeś mi tu bombę informacyjną taką niesamowitą. Od spółek, od holdingów przez kradzież tożsamości firm, że tak to ujmę w bardzo prosty sposób, do tego jeszcze Polski Ład 2.0 i na koniec jeszcze, no jakby nie było, kwestie ukraińskie. Wow, trochę się w tym maju działo.
Działo się, ale musimy pamiętać, że cały czas się dzieje. Każdy mówi o ogromnej inflacji nie tylko cen, ale również inflacji prawa. Nasz ustawodawca tworzy dużo, niekoniecznie najwyższej jakości są to akty prawne. Natomiast myślę, że nam prawnikom jest ciężko odnaleźć się w tym gąszczu przepisów. Myślę, że to jest w ogóle fizycznie niemożliwe przeczytać w ogóle wszystkie akty prawne, które się pojawiają. No a co dopiero przedsiębiorca, którzy przede wszystkim muszą zająć się prowadzeniem swojej działalności operacyjnej, a nie śledzeniem przepisów prawa. Nawet jeśli mają rozbudowane działy prawne, to jest to niezmiernie trudne, żeby się w tym wszystkim odnaleźć.
Powiem Ci, że tym bardziej się cieszę, że rozpoczęliśmy w ramach mojego podcastu takie przybliżanie przynajmniej wybranej części różnego typu zagadnień, przepisów, rozporządzeń, zjawisk dotyczących naszego otoczenia prawnego, bo część z nich rzeczywiście jest dosyć powszechnie omawiana chociażby w głównych kanałach mediowych, chociażby taki Polski Ład, na który często możemy trafić, ale no co po niektóre rzeczy, które ja dzisiaj się od Ciebie dowiedziałem, dla mnie są nowością i myślę, że dla niektórych słuchaczy tego podcastu również. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Spotkamy się za miesiąc ponownie i zobaczymy, co nam takiego przyniósł czerwiec i czy był równie, nazwijmy to, obfity w informacje, jak uczynił to maj 2022 roku. A za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję, Wiktorze. Do widzenia.